Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Rząd przyjął strategię na rzecz osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2030. Ma ona umożliwić osobom z niepełnosprawnościami niezależne życie i pełny udział we wszystkich jego sferach. Jednym z celów jest podniesienie współczynnika aktywności zawodowej dla osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym z 28,8% w roku 2019 do 45% w roku 2030. Premier Mateusz Morawiecki wskazał, że to pierwsza taka kompleksowa, systemowa, całościowa i wszechstronna strategia dla osób z niepełnosprawnościami.
Wyznacza też ona symboliczny początek tej bardzo profesjonalnej polityki dla osób z niepełnosprawnościami, który teraz po tych dłuższych miesiącach konsultacji chcemy wdrożyć. Strategia obejmuje 130 działań zaplanowanych wraz z konkretnymi wskaźnikami, więc będziemy wiedzieli, czy wypełniamy cele tej strategii i kiedy wypełniamy cele tej strategii, żeby ona była jak najbardziej konkretna i realistyczna.
Premier poinformował też, że w tym roku nakłady na wsparcie osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów wyniosą przeszło 29,5 miliarda złotych i będą o 91% wyższe niż w 2015 roku. Tymczasem Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka przygotowało raport na temat skrajnego ubóstwa wśród dzieci z niepełnosprawnością. Postuluje w nim podniesienie kwoty zasiłku pielęgnacyjnego, umożliwienie rodzicom, opiekunom podjęcia legalnej pracy oraz dofinansowanie hospicjów perinatalnych i kampanię informacyjną na ich temat. Najwcześniej w pierwszej połowie przyszłego tygodnia mogą zapaść decyzje w sprawie obostrzeń po 28 lutego, zapowiedział rzecznik rządu Piotr Müller. Wyjaśnił, że pod koniec tego tygodnia spłyną pierwsze dane epidemiczne, które pokażą, jak wygląda sytuacja po otwarciu w ubiegły piątek niektórych branż. Minister zdrowia Adam Niedzielski już informuje, że trend w przyroście zakażeń koronawirusem jest dodatni. Wtorkowy wynik ponad 5000 nowych zakażeń jest to ponad 1000 większy niż tydzień temu. Dlatego rząd apeluje o przestrzeganie aktualnie obowiązujących obostrzeń, powiedział rzecznik rządu Piotr Müller.
Apelujemy o to, aby przede wszystkim w sposób rozważny, w sposób odpowiedzialny zachowywać się w ramach tego reżimu sanitarnego, który w tej chwili obowiązuje i wszystkie osoby, które go łamią. Apelujemy o to, aby zachowywały się z odpowiedzialnością, ale jednocześnie chcę zapowiedzieć to wyraźnie, że wszystkie służby państwowe będą podejmowały działania wynikające z przepisów prawa, aby egzekwować te obowiązujące aktualnie przepisy.
Większość dotychczasowych ograniczeń, jak zakaz organizacji wesel, działalność gastronomii tylko na wynos, obowiązują do 28 lutego. Od ubiegłego piątku mogą być otwarte w reżimie sanitarnym kina, teatry, muzea, filharmonie, opery, baseny i stoki narciarskie. Hotele i pensjonaty mogą udostępniać gościom połowę swoich miejsc noclegowych. W związku z tym w miniony weekend do Zakopanego zjechały tłumy turystów. Podczas zabawy na Krupówkach wielu z nich m.in. nie miało maseczek i nie trzymało dystansu społecznego. Policja interweniowała 200 razy. Adam Darski, pseudonim Nergal, został skazany za obrazę uczuć religijnych przez znieważenie obrazu Najświętszej Maryi Panny. Zdeklarowany satanista opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie zdeptanego i zniszczonego wizerunku Matki Bożej. Najpierw prokuratura odmówiła zajęcia się sprawą. Po weryfikacji nastąpiła zmiana stanowiska i skierowano oskarżenia. Sąd rejonowy Warszawa-Mokotów orzekł o winie, nakazał Nergalowi zapłatę 15 tysięcy złotych grzywny oraz prawie 3,5 tysiąca złotych kosztów sądowych. Wygrany proces to sukces interwencji, jaką w tej sprawie podjęli prawnicy Instytutu Ordo Iuris oraz radny Dariusz Matecki. Mecenas Jerzy Kwaśniewski, prezes Instytutu, powiedział, że choć to wyrok nakazowy i będzie dalsze postępowanie, to sprawa służy ochronie pokoju religijnego poprzez odrzucenie antyreligijnej nienawiści.
Rzecz jasna, to jest wyrok nakazowy, czyli w sposób bardzo łatwy może zostać wzruszony, co doprowadzi do zwykłego postępowania karnego w tej sprawie. Podejrzewam, że będziemy mieli z tym do czynienia. Wtedy z pewnością nasi prawnicy będą uczestniczyć. My w tym postępowaniu złożymy tam nasze ekspertyzy, pilnując, żeby przepisy dotyczące obrazy uczuć religijnych były w Polsce przestrzegane. Zawsze przypominamy, że w większości państw europejskich takie przepisy funkcjonują, skutecznie funkcjonują, są również uznane za potrzebne przez Europejski Trybunał Praw Człowieka czy przez Polski Trybunał Konstytucyjny, które podkreślają, że ochrona uczuć religijnych stoi na straży pokoju religijnego w Europie. Szacunek, po prostu szacunek dla religii jest standardem, którego wymagamy i za którego naruszenie przewidziane jest kara.
Przypomnijmy, celebryta Adam Darski już wcześniej prowokował i dopuścił się m.in. profanacji Biblii, którą podarł publicznie podczas koncertu, jednak wówczas nie został ukarany za obrazę uczuć religijnych. Ruszyła zbiórka krwi związana z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz z biegiem Tropem Wilczym. W ramach akcji do 1 marca na hasło Tropem Wilczym można oddać krew w 23 centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa w całym kraju. Barbara Konarska, rzecznik projektu Tropem Wilczym, mówi o szczegółach akcji, wskazując na ogromne zapotrzebowanie na krew. Udział w tej zbiórce to ratowanie życia i zdrowia drugiego człowieka, dodaje.
Mamy nadzieję, że będzie duży odzew, że będzie można znowu przywrócić planowane zabiegi, że nie będzie tej krwi brakowało w wypadkach. Krew można oddać we wszystkich centrach regionalnych, ale chciałabym jeszcze dodać, że ta zbiórka jest przeprowadzana w sposób bardzo bezpieczny, bo czasami mamy takie obiekcje, żeby przyjść, oddać tą krew, czy to będzie bezpiecznie, jest czas COVID-u. Centra są do tego przystosowane, czekają na Państwa, czekają na dawców i mamy nadzieję, że podzielimy się tym, co mamy najcenniejsze, tym darem życia, bo naprawdę jest ogromna potrzeba i każda aktywność, każde pojedyncze oddanie krwi to jest dołożenie cegiełki do ratowania życia i zdrowia drugiego człowieka.
Tegoroczna edycja akcji Tropem Wilczym będzie promowała krwiodawstwo dwukrotnie. 1 marca z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz 16 maja podczas biegu Tropem Wilczym. Polska i Węgry podpisały plan współpracy na 2021 rok, który ma wzmocnić wspólne działania w obszarze obronności. Dokument został zawarty przy okazji wizyty szefa Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka w Budapeszcie. Plan współpracy polski minister podpisał ze swoim węgierskim odpowiednikiem. Wcześniej politycy rozmawiali o wspólnych działaniach w ramach NATO, Unii i Grupy Wyszehradzkiej. Dalsza współpraca ma się skupić m.in. na cyberbezpieczeństwie i wojskach specjalnych. Polska jest też gotowa przekazać Węgrom doświadczenie z zakresu tworzenia wojsk obrony terytorialnej. Minister Mariusz Błaszczak wskazał, że na liście wspólnych działań jest wiele punktów.
Ten program składa się z 63 punktów. Ja bardzo się cieszę, że tak wiele mamy wspólnych przedsięwzięć. Jest bardzo wiele ćwiczeń, bardzo wiele możliwości współpracy między wojskami polskimi i węgierskimi. Przedsięwzięć także historycznych, upamiętniających tradycje, a więc to jest bardzo obszerny dokument. Cieszę się, że tak wiele nas z Węgrami łączy. Za kilka tygodni w Budapeszcie złoży swoją wizytę dowódca WOT-u, a więc jesteśmy otwarci, żeby przekazywać doświadczenia.
Minister Mariusz Błaszczak podczas wizyty na Węgrzech został odznaczony pamiątkowym medalem za wkład w rozwój współpracy wojskowej. Odwiedził też siedzibę dowództwa Wielonarodowej Dywizji Europa Wschodnia. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg poinformował, że chce skłonić Niemcy i inne kraje sojuszu do wyższych wydatków na obronność. Okazją do rozmów ma być rozpoczynające się w środę spotkanie online ministrów obrony państw sojuszu. Jens Stoltenberg powiedział, że wspólne większe wydatki wzmocniłyby zobowiązanie do wzajemnej obrony i przyczyniłyby się do sprawiedliwego rozłożenia kosztów. Dodatkowe środki mogłyby zostać przeznaczone m.in. na stacjonowanie wojsk na wschodniej flance NATO, wskazał sekretarz. Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej poseł Michał Jach przypomina, że państwa sojuszu zobowiązały się płacić minimum 2% PKB na obronność, ale tylko część z nich, w tym Polska, wywiązuje się z tego.
Niemcy wolą dopłacać do imigrantów niż na własne bezpieczeństwo, ponieważ czują się bezpiecznie w Europie i tutaj ta solidarność wobec innych sojuszników z Paktu Północnoatlantyckiego w Niemczech jest słaba. W tym roku Polska wyda już na obronę narodową 2,1%. Jesteśmy wśród państw, które wydają najwięcej. Polska w ten sposób udowadnia, że jesteśmy wiarygodnym sojusznikiem i wolelibyśmy, żeby wszyscy przestrzegali razem z nami te wydatki, ponieważ bez tego nie da się zbudować bezpieczeństwa. Także apel Jensa Stoltenberga jest słuszny.
Ponadto sekretarz generalny chce zaproponować wprowadzenie konkretnych wymagań dotyczących minimalnych standardów zdolności obronnych krajów NATO. Oprócz tego chciałby też częstszych konsultacji dla koordynowania działań 30 krajów sojuszu na poziomie politycznym. Były to wiadomości w Radiu Maryja.